Panie, chcemy uszanować Cię na samym początku tego szkolenia, ofiarując modlitwę. Panie, zebraliśmy się tu jako jeden człowiek. Oto, zebraliśmy się jako jeden człowiek. Panie, jesteśmy tu w jednomyślności, siedząc u Twoich stóp, wokół siebie, jako naszego jedynego centrum. Panie, jesteśmy tu, aby modlić się, aby żarliwie modlić się, aby Duch Jahwe był z nami. Panie, modlimy się o Ducha życia, Ducha rzeczywistości, o Ducha mocy, Ducha, który jest Twoją obecnością, aby był z nami przez te 6 dni, zaczynając od tego spotkania do samego końca. Bądź z nami jako Duch Jahwe. Modlimy się też, aby Słowo Jahwe było z nami. Panie, modlimy się o Słowo objawienia. Modlimy się o Słowo Twego brzemienia, o Słowo Twoich żywych przykazań, aby to Słowo na nas stąpiło, byś je w nas tchnął, byś je wypisał w każdej części naszej istoty. Otwieramy się na Twoje Słowo. Przyjdź, o Słowo Jahwe. Modlimy się też, aby ręka Jahwe była z nami. Modlimy się, Panie, aby Twoja ręka była z nami, ręka Wszechmocnego przez cały ten czas. Panie, Twoja władza, Twoje poruszanie się niech będzie z nami na każdy sposób. Modlimy się, Panie, aby Twój Duch, Twoje Słowo, Twoja ręka były z nami na każdym spotkaniu, na każdym poselstwie, we wszystkim, co będziemy robić przez te 6 dni. Panie Jezu, modlimy się o to. Wysłuchaj tej modlitwy i odpowiedz na nią już od teraz. Panie, modlimy się, ale też prorokujemy. Teraz właśnie prorokujemy. Prorokujemy do Ducha. Mówimy, przyjdź z 4 wiatrów o tchnienie. Przyjdź z 4 wiatrów o Duchu i tchnij na tych zabitych, aby ożyli. Przyjdź do nas, Panie. Dmuchaj na nas. Tchnij w nas, aby wszystkie martwe kości ożyły. Zdmuchnij wszelką martwotę, wszelką oziębłość. Zdmuchnij obojętność. Zdmuchnij stan letargu. Panie, tchnij siebie w nas. Modlimy się o mocny wiatr. Modlimy się o sztorm. Modlimy się o gwałtowny wiatr, aby zstąpił na Twój Kościół, na Twoje dzieci, na Twój lud ponownie, aby ożywić, aby przebudzić nas i odnowić nas. Panie Jezu, Panie, przyjdź i wyrwij nas z grobu. Postaw nas na nogi. Uczyń nas żywą, wielką armią, wojskiem Boga, wojskiem Jahwe. Panie, abyśmy mogli walczyć za Ciebie, za Twoje interesy na ziemi, by zaprowadzić Twoją władzę, by królować na tym świecie. Panie, modlimy się. Wszystko, co obiecałeś, wszystko, co wypowiedziałeś, wszystko, co zapisałeś w przymierzu, niech wypełni się przez nas w tym tygodniu. Panie, wierzymy w to i żądamy tego. Nie ma wątpliwości w naszej istocie. Jesteśmy napełnieni wiarą. Wierzymy w Ciebie, Panie Jezu, aby Twoje Słowo wypełniło się. Niech wypełni się Twoja wola wśród nas dzisiaj. Amen. Bracia i siostry, przechodzimy do drugiej części studium krystalizacji Księgi Ezechiela. I tak jak w pierwszej części tego studium zimą, w pierwszym poselstwie, było nadejście burzowego wiatru na samym początku tamtego szkolenia, aby spowodować pewne niezadowolenie z naszego duchowego stanu, aby dać nam, powiedziałbym nawet, pewien rodzaj duchowego niepokoju. Niezależnie od naszego stanu, gdzie jesteśmy, bracia i siostry, oto jesteśmy tutaj. Zebraliśmy się razem w jednej sali, w jednym miejscu. I modlimy się, aby ten wiatr przyszedł jeszcze raz. Ten wiatr przybył do Ezechiela. I na tej drugiej części szkolenia będziemy zajmować się zbiorową stroną tych wizji. Istotnie przechodzimy do celu zwieńczenia tych wizji. To jest pragnienie Boga, aby zyskać dom dla siebie. W tym celu Bóg nie używa zaledwie jednostek, lecz używa świętych. To Boży lud, to zbiorowy Izrael. I znów modlimy się, a nawet prorokujemy, aby Bóg tchnął na nas jeszcze raz. To dmuchanie na nas wprowadza tchnienie w naszą istotę, to żywe tchnienie, które nas ożywia, jak podczas sztucznego oddychania. Aby nas ożywić, aż wszyscy powstaniemy z pewnego rodzaju grobu i staniemy na nogach, by stać się wojskiem, wielkim wojskiem. W tym poselstwie zobaczymy, że to nie koniec, ale ponadto nastąpi połączenie dwóch kawałków drewna zgodnie ze słowem Jahwe do Ezechiela, aby połączyły się, były jedno, aby nie było już podziału, żadnego oddzielenia, lecz aby stali się jednym królestwem w jednej ziemi, gdzie królem jest prawdziwy Dawid Jezus z przymierzem pokoju i z Bożą świątynią pośrodku. Tą świątynią jest Boże mieszkanie. Mam nadzieję, że na tym spotkaniu od tej pory bracia i siostry wszyscy będziemy mieli taką świadomość, że wszyscy będziemy otwarci, wyćwiczeni, napełnieni duchem modlitwy, aby te sprawy nie były tylko punktami w naszym planie, lecz aby stały się naszym prawdziwym doświadczeniem dzisiaj, w Pańskim odzyskiwaniu, właśnie w tym tygodniu. Ponieważ dziś nie mieliśmy sprawdzianu, mamy troszkę więcej czasu. Myślę, że to ważne, abyśmy przeczytali tę wizję suchych kości i dwóch kawałków drewna. Nie będę tego rozwijać, pomoże nam w tym plan. Myślę, że to ważne, abyśmy przypomnieli sobie szczegółową treść tych dwóch wizji, więc przeczytam po prostu z księgi Ezechiela, 37 rozdział od wersetu 1 do 28. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dokoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą. I dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało, i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni: uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. I doszło mnie słowo Pana tej treści: A ty, Synu Człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: Należy do Judy i synów izraelskich, jego bratnich plemion. Weź także drugi kawałek drewna i napisz na nim: Należy do Józefa drewno Efraima i całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion. Potem złóż razem obydwa drewna w jeden kawałek, aby stanowiło jedno w Twoim ręku. A gdy potem Twoi rodacy odezwą się do Ciebie tymi słowy: Czy nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? Wtedy powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja biorę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i przykładam je do drewna Judy, i uczynię z nich jeden kawałek, tak, że w moim ręku będą stanowić jedno. Obydwa kawałki drewna, na których umieścisz napis, będą na ich oczach w Twoim ręku. Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. i uczynię z nich jeden naród w tej ziemi, na górach izraelskich. Jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw. Będą przestrzegać moich przekazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki i zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Teraz przechodzimy do konspektu. Pamiętajmy, że Księga Ezechiela ma cztery główne sekcje. Część pierwsza, składająca się z rozdziału pierwszego, mówi o chwalebnej wizji Boga i objawia świętego Boga w Jego chwale. Część druga, składająca się z rozdziałów od 2 do 32, mówi o Bożym sądzie. To długa część, który rozprawia się ze wszystkimi rzeczami i sprawami, które nie pasują do Jego sprawiedliwości, świętości i chwały. Trzecia część, która obejmuje rozdziały od 33 do 39, traktuje o odzyskiwaniu przez Boga resztki Jego ludu. Pokazuje to, że główną myślą w tej części jest Pańskie odzyskiwanie. To poselstwo mieści się w trzeciej części, która dotyczy Pańskiego odzyskiwania, odzyskiwania resztki Jego ludu. D. Część czwarta to ostatnia sekcja, składająca się z rozdziałów od 40 do 48, mówi o tym, że Bóg przychodzi, by budować swój umiłowany, odzyskany lud w swoje mieszkanie. Część ta poświęcona jest sprawie Jego budowli. Ta część to zwieńczenie, zamknięcie tej księgi. Przejdziemy to wszystko do końca tygodnia podczas 12 poselstw. Punkt drugi. W Księdze Ezechiela istnieją trzy rozdziały, które można uważać za wielkie rozdziały w Biblii. Rozdział pierwszy, rozdział 37. O którym dziś będziemy mówić, i rozdział 47, związany z wodą, która wypływała jako rzeka z domu Bożego. Każdy z tych rozdziałów reprezentuje jedno słowo. Rozdział pierwszy – ogień. Rozdział 37 – tchnienie. I rozdział 47, woda. Ogień, tchnienie i woda. Zajmujemy się więc dzisiaj tchnieniem. Rozdział 37 objawia, że Pan przychodzi, aby ożywić swój martwy lud, który uległ rozproszeniu, i uczynić go jedno. Ponieważ stał się on martwymi, suchymi kośćmi, potrzebował ożywienia i złączenia ze sobą. To dobre miejsce, od którego możemy zacząć. Dziś po południu zobaczymy dwie wizje. Jedna to wizja suchych kości w dolinie, a druga to wizja dwóch kawałków drewna złączonych razem. Widzimy tu, jak Duch prowadzi proroka i umieszcza go w środku doliny. W dolinie tej nie ma nic oprócz kości. Jest ich mnóstwo. To suche kości rozrzucone po tej dolinie. Mówi on tak, aby podkreślić tę sprawę. Mówi słowo, że kości te były bardzo suche. Nie zostali oni zabici przed chwilą. Ci zabici leżą tam już od długiego, długiego czasu. Te kości są zupełnie suche. I Jahwe powiedział: Synu Człowieczy, czy te kości ożyją? A on odpowiedział: Jahwe, Ty wiesz. Wiecie, wiele razy, bracia i siostry, odpowiedź mieści się w pytaniu. Bardzo często Pan przychodzi do nas z pytaniem, czekając na odpowiedź. Natomiast odpowiedź jest w pytaniu. Panie, Ty wiesz. Oczywiście, to było pragnieniem Jahwe, aby kości te ożyły. Inaczej nie zadałby nawet tego pytania. Ale później powiedział: prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Suche kości, słuchajcie słowa Jahwe. I powiedz do nich to, co powiedział Jahwe. Sprawię, że tchnienie wejdzie w was i ożyjecie. Wróćmy do planu. Wizja suchych kości pokazuje nam, że zanim Bóg wkroczył, by nas odnowić i odrodzić, byliśmy nie tylko grzeszni i brudni, ale także martwi i pogrzebani w grobach rozmaitych grzesznych, światowych i religijnych rzeczy. Później Jahwe powiedział więcej do Ezechiela, mówiąc mu, iż te kości, które widzisz, to właściwie cały dom Izraela. I nie chodzi tu o pogan. Nie chodzi o pogan, to dom Izraela. Kości te to kości Bożego ludu. To są święci. Używając dzisiejszej terminologii, to są chrześcijanie, bracia i siostry. To są Boży wybrani. Są oni wysuszeni, zagubieni, odcięci, a nawet pogrzebani w grobach. Ta wizja, jeśli do tej pory jeszcze jej nie znaliście, jest wizją tego, jak przychodzi Bóg, aby ożywić swój lud, aby ich odrodzić, aby ich przebudzić, odnowić ich, włożyć w nich życie, włożyć tchnienie w nich, aby wyszli ze stanu pogrzebania, ze stanu zatopienia. Popatrzcie, koło suche kości. To znaczy, że nie tylko umarli i już nawet dawno umarli, ale są już rozczłonkowani. pocięci na kawałki, są rozerwani, rozdzieleni, są porozrzucani po całej dolinie. Mamy tu nie tylko martwotę, ale też rozerwanie na kawałki, rozczłonkowanie. To nawet nie zwłoki, tylko kości porozrzucane wokół. Taka jest sytuacja świata. Z pewnością świeckiego świata, ale powiedziałbym, że nawet religijnego świata chrześcijaństwa. W rozdziale 36 widzimy nie tylko grzech, nieczystość i zepsucie. I dlatego Pan musi przyjść i skropić nas czystą wodą, aby oczyścić nas wszelkiego brudu. Ale co więcej, od nieczystości jeszcze gorsza jest śmierć i martwota. Ci ludzie zostali pogrzebani pod ziemią w grobach różnych światowych, grzesznych i religijnych rzeczy. Bracia i siostry, chciałbym zapytać was, czy jesteśmy w jakimś grobie? Wszystko może być dla nas grobem, który nas pogrzebie. Grobem może być nasza praca. Nasz biznes może być grobem. Nasze życie małżeńskie i rodzina. To są słuszne, normalne i dobre rzeczy, z pewnością, ale wszystkie one mogą stać się pewnym rodzajem grobu. Oczywiście nie wspomnę już o rzeczach światowych, o sprawach w świecie, o sprawach grzesznych, o sprawach religijnych. Prawdziwy stan grzesznika jest taki, że jest on pogrzebany. W rzeczywistości wiele dzieci Bożych, wielu chrześcijan jest również w grobie. W stanie pogrzebania, tak jak dom Izraela. Byliśmy jak martwe i suche kości, rozdzielone i rozrzucone, pozbawione jedności. Tu nie mówimy tylko o pogrzebaniu, lecz o rozrzuceniu, gdzie zupełnie nie ma jedności, gdzie wszystko jest rozłączone, rozczłonkowane. Bardzo mnie ta sprawa dotyka. Ten stan, ubogi stan Bożego ludu polega na tym, że są rozłączeni, oddzieleni, podzieleni i rozproszeni. I nie mają w ogóle jedności. Bez względu na to, czy byliśmy niezbawionym grzesznikiem, czy też wierzącym, który się rozprzeniewierzył, tak wyglądała nasza sytuacja. Nie tylko niewierzący grzesznicy muszą zostać wybawieni ze swoich grobów, ale nawet wielu braci i sióstr musi zostać ożywionych i wybawionych ze śmierci i ze swoich grobów. Przez te dwa dni przygotowywałem się na to poselstwo. Wewnątrz byłem naprawdę poruszony, zmotywowany, aby modlić się tak naprawdę, aby modlić się o Pańskie odzyskiwanie, modlić się o Kościoły, modlić się za wszystkich świętych, o braci, o siostry, aby wszyscy byli ożywieni, aby wszyscy byli uwolnieni ze swoich grobów. aby wszyscy zostali wybawieni ze stanu śmierci. Dzisiaj wielu chrześcijan pogrzebanych jest w grobach denominacji, sekt, podziałów, niezależnych grup i różnych ruchów. To nie brzmi dobrze. Każda z tych rzeczy, organizacji, to pewien grób, który grzebie ludzi. Z tego, co wiem, jest pewna tradycja pochodząca z Europy. Nie wiem dlaczego, iż zwykle obok tak zwanego kościoła znajduje się cmentarz, prawda? Wydaje się, że to taka święta tradycja. Gdy chcesz znaleźć śmierć, idź do kościoła. Gdy chcesz znaleźć grób, idź do domu oddawania czci. Czy nie jest to smutną, ale prawdziwą ilustracją dzisiejszego stanu, iż świat chrześcijański jest wielkim grobem z martwymi ciałami i kośćmi w środku, wkoło śmierć, tylko śmierć. Niegdyś byliśmy w takich grobach martwi, susi, rozrzuceni, rozdzieleni i z nikim nie złączeni. Ale Pan jest Zbawicielem martwych. Czy nie podoba wam się to zdanie? Powiedzmy to razem. Pan jest Zbawicielem martwych. Nie tylko Zbawicielem grzeszników, ale jest tu, aby zbawić, dać życie martwym. Boże Słowo tutaj ma sprawić, że umarły stanie się żywy. Niczego bardziej nie nienawidzi Bóg niż śmierć, nawet bardziej niż grzech. Dlatego przyszedł jako drzewo życia, aby być życiem dla człowieka. Naszym ostatecznym problemem nie jest zabrudzenie lub grzech. Naszym ostatecznym problemem jest śmierć i rozproszenie. Gdy byliśmy martwi duchowo w naszych wykroczeniach i grzechu, byliśmy w istocie rozproszeni. Nie mogliśmy być jedno z nikim. Każdy żyje dla siebie, istnieje niezależnie. Prorokowanie przez Ezechiela w księdze Ezechiela 37 nie wiązało się z przepowiadaniem, ale z wypowiadaniem, ogłaszaniem czegoś dla Pana. Przechodzimy teraz do sprawy prorokowania w 37 rozdziale. Dzisiaj będziemy mieli poselstwo, które jest cudowne, bardzo kluczowe, jeśli chodzi o prorokowanie. Nie jestem tu, aby mówić o tym w wielu szczegółach. Jednak tej wizji by nie było, gdyby nie proroctwo Ezechiela. W rzeczywistości jego prorokowanie spowodowało zmianę, która powoduje, że sytuacja się zmienia. Jego prorokowanie pozwoliło Bogu wykonać swoje słowo. Prorokowanie jest kluczem w tym rozdziale do wypełnienia Bożej intencji, Bożej woli. W tym przypadku, aby ożywić Jego lud. W tym przypadku, aby wybawić ich z ich grobów. Aby z nich utworzyć wielką armię. To wszystko ma miejsce dzięki prorokowaniu. Prorokowanie w księdze Ezechiela, jak mówiliśmy, to nie tylko przewidywanie przyszłości, ale wypowiadanie, mówienie czegoś, ogłaszanie czegoś dla Pana. Ta sprawa bardzo, bardzo mnie dotyka. Czuję, że w tych dniach potrzebujemy odnowionego docenienia tego, czym jest proroctwo zgodnie z Bożym Słowem. I w tym rozdziale widzimy obraz tego, czym jest prorokowanie i czego dokonuje właściwe prorokowanie. Bóg więc ma pragnienie, ma coś, co pragnie zrobić, przeprowadzić, ale nie zrobiłby tego lub też nie mógłby tego przeprowadzić, gdyby nie miał człowieka, proroka. Potrzebuje kogoś na ziemi, kto wygłosi, wyrecytuje i powtórzy, wypowie to, co on powiedział. Więc prorokowanie to nie wytworzenie czegoś oryginalnego. Prawdziwe prorokowanie to tylko wypowiadanie tego, co jest w Bożym sercu, tego, co jest w Jego umyśle, tego, co On mówi. Jesteśmy tu, żeby to powtarzać, mówić to do Jego ludu. Prorokujcie ponad kośćmi. Chciałbym dodać, że taki rodzaj prorokowania jest prawie zespolony z modlitwą. W moim odczuciu czasem nawet nie widzę różnicy. Możemy powiedzieć, że prorokowanie to wypowiadanie czegoś do ludzi, do człowieka, a modlitwa to modlitwa do Boga. Nie ma wątpliwości co do tego. Więc Ezechiel tu prorokował nad kośćmi. Mówił do suchych kości. Ale zapytam was, jeśli tak, to dlaczego Pan powiedział Ezechielowi, by prorokował do wiatru? Wiatr to nie kości. Wiatr to tchnienie Boga. To jest to tchnienie. To duch. Brat Lee powiedział, musimy prorokować do ducha. Naprawdę. Jak on prorokował? Prorokował, przyjdź czterech wiatrów o tchnienie i tchnij na tych zabitych, aby ożyli. Czy to modlitwa, czy proroctwo? Amen. To znaczy, że to jest proroctwo, modlitwa. Prawda? On prorokował do wiatru, przyjdź z czterech wiatrów o tchnienie i tchnij na tych zabitych. To proroctwo jest pewnym rodzajem modlitwy. Przyjdź, tak jak modlimy się, śpiewamy. Przyjdź, o siedem duchów przyjdź, dzieło odzyskania czyń. To jest pewna modlitwa i pewne proroctwo. Czy to jest proroctwo, czy modlitwa, bracia i siostry, zachęcam was, byście przemawiali, byście wypowiadali to, co słyszymy. Wszystkie te poselstwa z tego tygodnia, idźcie i wypowiadajcie, prorokujcie je. Amen? Prorokujcie nad kośćmi, prorokujcie do wiatru, prorokujcie. Bracia i siostry, prorokujcie. Mówcie. Mówcie, moi bracia i siostry. Mówcie to, co Bóg powiedział. Wypowiadajcie to, co pragnie Bóg. To, co zawarł w przymierzu. To, co Bóg ustalił. Wypowiadajcie to. Przez wiarę. Mówcie to, bracia i siostry. Czy będziecie mówić? Bracia i siostry, mówcie to do wnętrza ludzi. Bóg powiedział, uczynię. Będziemy to wypowiadać. I tak się stanie. Mówcie do kości, do ludzi. Mówcie do ducha. Gdy Ezechiel przemawiał, Bóg dał ludziom ducha. Bóg nie dał ducha od razu, chociaż chciał to zrobić. Dopiero gdy Ezechiel przemówił, Bóg dał ludziom ducha. To nie mała sprawa, że my jako Bóg ludzie, jako Jego prorocy, wypowiadamy Boga. Pewne rzeczy się wydarzą, tak jak Bóg zapragnął. Dwa. Głównym znaczeniem prorokowania w Biblii nie jest przepowiadanie, ale wypowiadanie Pana, usługowanie Nim ludziom. Gdy mówimy, wypowiadamy ze swego wnętrza Chrystusa, ogłaszamy Chrystusa, wpowiadamy Chrystusa do wnętrza ludzi, w ten sposób usługujemy im Chrystusem. Zobaczymy dziś więcej. A ten, kto prorokuje, buduje Kościół. B. Wszyscy możecie prorokować jeden po drugim, aby się wszyscy uczyli i wszyscy doznawali zachęty. Czy możecie prorokować? Czy mamy tu 4000 proroków? Do czego służą wasze usta? Do prorokowania. Nie tylko do modlitwy, ale i do prorokowania. Do wypowiadania Słowa Bożego. C. Prorokowanie, przemawianie dla Boga i wypowiadanie Boga, czego zawartością jest Bóg, usługuje słuchaczom Bogiem i przyprowadza ich do Niego. Spotkanie Kościoła powinno być napełnione Bogiem i wszystko, czym się zajmujemy na spotkaniu, powinno przekazywać ludziom Boga, aby On się w nich wlewał. Tak naprawdę, gdy przemawiamy, wypowiadamy tchnienie i oddychamy i wydychamy. Prawdziwe proroctwo udziela ludziom życia. Aby prorokować, musimy być człowiekiem Boga z tchnieniem Boga. Wszelkie pismo jest tchnione Bogiem. Słowo Boże to tchnienie Boga. Jako Boży ludzie powinniśmy być wyposażeni, by wydychać to Słowo, by wypowiadać to Słowo na sposób oddychania. Robiąc to, dajemy życie, przekazujemy życie, udzielamy życia do wnętrza ludzi. Jeden, gdy czytamy Biblię, powinno to być swego rodzaju wdychaniem, a gdy nauczamy jej, powinno to być swego rodzaju wydychaniem. Rozmawiałem z braćmi, którzy będą przemawiać na szkoleniu dla studentów po tym szkoleniu letnim. Powiedziałem, pamiętajcie proszę o książce Szkolenie dla nauczycieli, gdzie brat Lee zachęca wszystkich, którzy przemawiają do młodzieży. Nie dawajcie im tylko nauk. Nie wypowiadajcie tylko doktryn. Powiedział, musicie pójść i wydychać Boga. Musicie pójść i wdychać Ducha. W tym celu musicie modlić się. Musicie być człowiekiem Duchem, pełni boskiego tchnienia, wy sami. Wtedy, gdy przemówicie, wydychacie Boga do wnętrza ludzi, udzielacie im życia. Gdy przemawiamy dla Pana, powinniśmy mieć odczucie, że wydychamy Boga i że odbiorcy Go wdychają. Prorokowanie czyni nas zwycięzcą. Słyszeliście o tym wcześniej? Prorokowanie czyni nas zwycięzcą. Prorokowanie to funkcja zwycięzców. Spójrzcie, w Starym Testamencie ludzie ulegli stopniowemu upadkowi. Dryfowali w stronę bożków, trwali we wszelkich obrzydliwościach i nieczystościach. Porzucili fontannę życia, porzucili Boga. I Bóg wysłał proroków, żeby przemawiali do nich. I tam mamy dowód. Dowód czego? Tego, że prorocy z definicji są zwycięzcami. Drodzy święci, jeśli poważnie podchodzimy do bycia zwycięzcami dzisiaj, zwycięzcami Pana, musimy być prorokami. My wszyscy. Nie chodzi mi o to, że musisz nauczyć się przemawiać w taki sposób tutaj na podium, ale na spotkaniach, w małych grupach, we wszelkich rodzajach sytuacji, abyśmy wszyscy byli prorokami, wypowiadającymi Boga. To jest funkcja zwycięzców. Trzy, w miarę jak Ezechiel prorokował, Bóg dmuchał na suche kości, posyłając wiatr, tchnienie i ducha, gdy Ezechiel prorokował. Zwróćcie na to uwagę. 55 lat temu Mały Chińczyk przybył na to wybrzeże. Nie miał wiele. Był niepozorny z wyglądu. Z pewnością też był pogardzany. Jednak człowiek ten był prorokiem z Duchem Pana, ze Słowem Pana i była z nim ręka Pana. Więc przyszedł, stawiając czoła temu wielkiemu krajowi, wiodącej krainie chrześcijaństwa. Nie miał tytułu naukowego, nie miał doktoratu z teologii. Przybył tu i zaczął przemawiać. I przemawiać. Wiecie, co zaczęło się dziać? Bóg zaczął dmuchać. Zaczął poruszać się wiatr. Tak jak w Ewangelii Jana 3, nie wiemy, skąd pochodzi wiatr i dokąd zmierza. Po prostu wieje. Później przyszło tchnienie. Tchnienie weszło w kości, w ludzi, w grobach. Potem przyszedł Duch. Duch został włożony w nich. I nadal przemawiał, rok po roku, tutaj, w południowej Kalifornii i w całym kraju. Mówił. Ten mały człowiek przemawiał, aż powstało bardzo wielkie wojsko, które wyszło. To dzięki temu przemawianiu, temu prorokowaniu ma miejsce wszystko to, co dzisiaj widzimy. Przypominam sobie w Teksasie, choć stamtąd nie pochodzę, chciałbym coś powiedzieć o Teksasie. W 1962 roku i 1963 roku brat Lee wygłosił konferencję Wszechzawierający Chrystus w grudniu 1962 roku. Pojawiło się pierwsze zaproszenie. Zaczął podróżować po całym kraju. Pojechał do Teksasu. Była tam grupa młodych mężczyzn i kobiet. Nie wiem, ilu ich było, 20-30 osób, w małym miasteczku Plainview w Teksasie. Muszę na mapie sprawdzić dokładnie, gdzie jest to miasteczko. Jest to na północnej części stanu. Jest tam mała szkoła Wayland Baptist College. Niektórzy z tych świętych, młodych i braci i sióstr, którzy tam się zebrali, dowiedzieli się o pewnym współpracowniku Watchmana Nee, że przyjeżdża do Teksasu. Więc poszli na to spotkanie. I mówię wam, zaczął wiać wiatr. Słyszałem o tym historię. Gdy wiatr zaczął wiać. To nie było coś okazałego, coś w rodzaju przebudzenia zielonoświątkowego, jednak z pewnością wiał wiatr, wiatr Boga. Przyszło tchnienie i przyszedł Duch. Z tego, co wiem, wielu z tych braci i sióstr jest do dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu. To miało miejsce nie tylko w Teksasie, lecz również w innych miejscach. Tak samo. Drodzy święci, przemawiajcie, prorokujcie. Słowo hebrajskie ruach w wersetach 5 do 10 i 14 różnie się tłumaczy. Wiatr, tchnienie, duch. W duchowym doświadczeniu, gdy Bóg na nas dmucha, Jego tchnienie jest wiatrem. Gdy wydychamy, ten wiatr jest to tchnienie, a gdy to tchnienie jest wewnątrz nas, jest to duch. Myślę, że to jasne. Gdy Ezechiel prorokował, Bóg wiał wiatrem, lud otrzymał tchnienie, a tchnienie stało się duchem, życiodajnym duchem. Powtarzam, wszystko to się stało, gdy przyszło przemawianie, gdy przyszło prorokowanie. 4. Gdy Ezechiel prorokował za pierwszym razem, powstał szum i trzask i wszystkie kości zbliżyły się do siebie. Gdy schodzimy się na spotkania i wydajemy radosny szum, wzywając Pana i Go chwaląc, naprawdę jesteśmy jedno. Chciałbym zapytać Was, bracia i siostry, pokrótce, co najpierw się zdarzyło? Czy najpierw zebrały się w jedno miejsce kości, a potem przyszło tchnienie? Czy najpierw przyszło tchnienie, a potem zebrały się kości? To nie jest podchwytliwe pytanie, powinniście wiedzieć. Zebrały się najpierw kości, prawda? Ezechiel prorokował, a gdy już prorokował, słychać było szum, grzechotanie. Kości zaczęły zbliżać się do siebie, jedna do drugiej. Co więcej, pojawiły się na nich ścięgna. Wróciło ciało. Obrosły skórą. Tak, nadal to były zwłoki, lecz już nierozrzucone, suche kości. Ten szum, ten dźwięk, to grzechotanie, to trzęsienie, czemu służyły? Aby zebrać te kości razem. Niektórzy z Was o tym wiedzą. Służę z braćmi przez ostatnich parę lat w północnej Kalifornii, w regionie Bay Area. Gdy zebraliśmy się razem, powiedziałem, bracia, coś w tym sensie. Pierwsza sprawa, której potrzebujemy w północnej Kalifornii, to nie jest tchnienie. To nie wiele słów, prawda? Oczywiście potrzebujemy życia, tchnienia. Powiedziałem, aby Pan wykonał dzieło odzyskiwania i odnowienia w północnej Kalifornii, pierwszą sprawą jest to, aby zebrały się te kości. Najpierw musi nastąpić połączenie części ciała. Kiedy są one razem, gdy zbierają się razem, wtedy Pan powie, prorokuj teraz do wiatru. Pamiętacie 20 rozdział Ewangelii Jana? Po zmartwychwstaniu Pan tchnął święto tchnienie, nie w pojedynczych, oddzielnych uczniów, ale byli oni razem zebrani. Pamiętajcie, 50 dni później, w dniu Pięćdziesiątnicy, byli zebrani w jednym miejscu i przyszedł Duch. Gwałtowny, potężny wiatr. Do czego zmierzam? Do tego, że Duch w tym przypadku, w tym sensie, przychodzi do ciała. Do czegoś, co jest połączone w jedno. Być może nadal jest to martwe. Nie ma wiele życia, ale są oni zebrani razem. I to bycie razem pozwala Panu wejść jako wiatr, i jako oddech, i jako duch. Drodzy święci, w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Duch jest dla ciała. W takim sensie Duch nie służy tylko dla jednostek. Duch jest dla ciała Chrystusa. Duch jest dla Bożej budowli. Abyśmy więc byli na właściwej pozycji i przyjmowali Ducha, radowali się Duchem, musimy być jedno. W każdej sytuacji, nie tylko chodzi o świętych, ale nawet o kościoły. Jeśli jesteśmy rozproszeni, podzieleni, oddzieleni od siebie, nie spieramy się razem, trudno jest Duchowi przyjść. Kiedy jednak Pańskie odzyskiwanie jest jedno, kiedy kościoły są jedno, kiedy kościoły w danym regionie są jedno, kiedy bracia są jedno, kiedy współpracownicy są jedno i starsi, i święci są jedno, to daje Panu podstawę, by przyjść i dmuchać, i tchnąć siebie jako Ducha. Gdy Ezechiel prorokował po raz pierwszy, a już o tym mówiliśmy, o szumie, o powołaniu, mamy tu pewne wersety o radosnym zgiełku, o wzywaniu imienia Pana, o wychwalaniu Pana. To jest prawda. Gdy wieje wiatr, nie jest wokół cicho. Gdy wieje wiatr, będzie hałas. Będzie szum. Będzie trzęsienie, będzie trzask. Pamiętam, gdy przychodziłem na pierwsze spotkania kościoła, był wokół hałas. Było też trzęsienie. Było dużo wołania. Były też wstrząśnięcie wewnątrz. Było dużo wychwalania. Bez wątpienia było też poruszanie się Ducha Świętego. Pięć, gdy Ezechiel prorokował za drugim razem, tchnienie weszło w zupełnie wyschłe i martwe kości i ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie, by stoczyć bitwę dla Boga. A więc w tej wizji ożywienie suchych kości, odnowienie Bożego ludu, nie chodzi tylko o to, aby ożyli, aby uczynić zaledwie żywymi. Nie chodziło tylko o to, by ich wybawić z grobu. Chodziło o to, by uformować ich w wielkie wojsko, zbiorowe ciało, pneumatyczne wojsko pełne powietrza, pełne boskiego tchnienia, wypełnione boskim duchem, którym porusza boski wiatr. To wojsko. Jakie ma zadanie te wojsko? Walczyć i pokonać Bożego wroga. Zaprowadzić królestwo. Odzyskać Boże panowanie. Bracia i siostry, chciałam wam powiedzieć, że w Pańskim odzyskiwaniu jesteśmy armią. Wielką armią. Jesteśmy tu, aby walczyć, aby zwyciężać. Jesteśmy tu, aby podporządkować i pokonać szatana. Jesteśmy tu, aby ustanowić Boże rządy. Amen. Chwała Panu. Przejdźmy do czwartego punktu. Do dwóch kawałków drewna. Dwa pozbawione życia kawałki drewna symbolizują dwie części podzielonego narodu Izraela, południowe Królestwo Judy i północne Królestwo Izraela. Te dwa królestwa nie mogły być jedno i w oczach Pana były zupełnie martwe i wyschłe. Gdy jesteś martwy, ulegasz podziałowi. Wiecie, że martwe ciało rozkłada się. Ale kierunek przeciwny też jest czymś prawdziwym. Gdy jesteście podzieleni, z pewnością jesteście martwi. Gdy jesteście rozłączeni, rozproszeni, rozczłonkowani, z pewnością jesteście martwi. Dzisiaj we wszystkich podziałach jest tam śmierć. W Izraelu były dwa królestwa, północne i południowe. To był podzielony Boży lud. Po ożywieniu w punkcie B i dzięki wzrostowi w życiu mogą one połączyć się ze sobą i stać się jedno. Zadaję pytanie ponownie. Czy najpierw byli ożywieni, czy najpierw zostali połączeni? W tym przypadku nie znam odpowiedzi. W pierwszej wizji to było jasne. Kości zbliżyły się do siebie, prawda? Zebrały się, utworzyli ciało. Potem tchnienie w nich weszło, aby ich ożywić, a w tym przypadku Pan jedynie powiedział Ezechielowi, by wziął dwa kawałki drewna. Z pewnością te dwa kawałki były martwym drewnem, podzielonym. I powiedział, aby połączyć je w taki sposób. Połączyć. I w jakiś cudowny sposób, gdy to nastąpiło, dwa kawałki zjednoczyły się. Wtedy powiedział, co ja zamierzam zrobić? Połączyć te dwa narody, te dwa królestwa. Połączyć je razem. Uczynić je jednym kawałkiem drewna, tak aby byli jedno w mojej ręce, czyli w ręce Jahwe. Cóż, nie wiem, co było najpierw. Wiem tylko, że gdy Pan połączył te dwa kawałki, te dwa królestwa, zjednoczyły się, połączyły, stały jednym. I zaczęły się wzrastać. Wiemy, czym jest szczepienie. W 6 rozdziale listu do Rzymian i 11 punkcie jest to bardzo podobne do wszczepiania, w ramach którego dwie gałązki łączą się ze sobą i w ostatecznym rozrachunku rosną razem. Jeden wspólny wzrost wskazuje na organiczny związek, w którym następuje wzrost, dzięki czemu jedna strona czerpie z życia i cech drugiej strony. W organicznym związku z Chrystusem to, przez co On przeszedł, stało się naszą historią. Chwała Panu. Chodzi tu o to, że jesteśmy szczepieni w jedno z Panem. W tym szczepieniu wzrastamy się razem. Jesteśmy organicznie połączeni. Powstaje organiczny związek. I wszystko, przez co przeszedł Chrystus, staje się naszą historią. My, dzikie drzewo oliwkowe, teraz uczestniczymy w Chrystusie, w uprawnym drzewie oliwkowym. Dwa, Jego śmierć i zmartwychwstanie są teraz naszymi, ponieważ znajdujemy się w Nim i jesteśmy z Nim organicznie złączeni. Na tym polega wszczepianie. Wszystkie pozytywne rzeczy, które są w Nim, dzielą inni poprzez szczepienie. Szczepienie takie usuwa wszystkie nasze negatywne pierwiastki, przywraca do życia nasze zdolności stworzone przez Boga, wywyższa te zdolności, ubogaca je oraz przesyca całą naszą istotę i nas przeobraża. To wszystko ma miejsce w szczepieniu. Dzisiaj wszyscy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Natomiast tutaj dwa ludy Boga zostają wszczepione razem, wszczepione w siebie nawzajem. To bardzo ciekawe. Święci, musimy zdać sobie sprawę, gdy jesteśmy wszczepieni z Chrystusem, ku Chrystusowi lub w Chrystusie, spontanicznie następuje między nami wszczepienie. Członkami w ciele, częściami ciała. Jesteśmy szczepiani w siebie nawzajem. Teraz właśnie przypomniałem sobie drugi rozdział listu do Efezjan, gdzie Chrystus stworzył jednego nowego człowieka na krzyżu, łącząc ze sobą Żydów i pogan w jedno. I pod koniec tego rozdziału czytamy, że cała świątynia rośnie razem w Panu. Odnosi się to do budowli. Ale jest tam zawarta pewna myśl o wszczepieniu w Chrystusa. Drodzy święci, jesteśmy wszczepieni w Pana i jesteśmy wszczepieni w siebie nawzajem w Panu. W ten sposób stajemy się jedną rośliną, jednym drzewem w ziemi. D. Suche kości w księdze Ezechiela 37:1-14 służą utworzeniu wojska, które stoczy bitwę dla Boga. Natomiast kawałki drewna w wersetach 16-22 służą budowie domu Boga, który jest Jego mieszkaniem. To jasne, że pierwsza wizja służy utworzeniu wojska. Druga wizja ma doprowadzić do zbudowania domu. 5. Objawienie zawarte w tym rozdziale pokazuje, że jedynym sposobem na to, aby uzyskać ciało, Kościół i dom Boga w autentycznej jedności, jest sposób życia. Chciałbym, abyście wszyscy zapamiętali to zdanie. Zobaczyliśmy na ostatnim szkoleniu tę sprawę, gdy przeszliśmy do tej sekcji księgi Ezechiela o Bożym odzyskiwaniu, że Boże odzyskiwanie może wypełnić się jedynie w życiu i poprzez życie. I ponownie podkreślamy tę sprawę. Jedynym sposobem, aby mieć ciało, Kościół i dom Boży w prawdziwej jedności, jest droga życia. Nie ma innej drogi. Bóg nie obierze innej drogi wykonania swego dzieła, odzyskiwania wśród nas, niż droga życia. A gdy tchnienie wstąpiło w suche kości, stało się dla nich życiem. I ożyły one i powstały w jedności, by stać się bardzo wielkim wojskiem. To jest życie. To życie. B. Suche kości w wersetach 1-14 i dwie martwe gałązki w wersetach 16-17 stały się jedno nie dzięki darom lub nauczaniu, ale dzięki życiu. Drodzy bracia i siostry, Pańskie odzyskiwanie dzisiaj potrzebuje wiele życia. Życie jest tym, czego potrzebujemy. Nie tylko potrzebujemy więcej gorliwości, więcej uczynków, czy więcej nauczania, ale życia. Życia. Bracia i siostry, potrzebujemy życia. Potrzebujemy boskiego życia. Potrzebujemy, aby życie do nas przyszło jako wiatr, aby przyszło jako tchnienie, aby przyszło do nas jako duch. Potrzebujemy napełnienia duchem. Potrzebujemy być pełni Ducha Świętego. Potrzeba nam być ludźmi ducha, ludźmi życia. To jest nasza potrzeba. Potrzebujemy być odzyskiwaniem pełnym tchnienia, pełnym ducha, pełnym boskiego powietrza. I dlatego wzywamy imienia Pana, prawda? Amen. Potrzebujemy życia. Oddychamy nim, aby otrzymać więcej życia. Amen. Tylko życie wyprowadzi nas z grobu. Tylko życie sprawi, że naprawdę będziemy połączeni w jedno. Tylko życie utworzy z nas wojsko. Tylko życie zbuduje z nas mieszkanie Boga w duchu. Obierzmy więc drogę życia. Martwe kości i martwe gałązki zostały ożywione i stały się jedno w wyniku udzielania życia i wzrostu w życiu. No cóż, wszystkie wersety są tu podane. Myślę, że mogę na tym zakończyć. Czy coś otrzymaliście? Nie mam na myśli tylko punkty. Czy otrzymaliście trochę tchnienia? Czy otrzymaliście trochę ducha? Czy otrzymaliście trochę życia? Właśnie tego potrzebujemy. Pomódlmy się wszyscy o ten tydzień, od teraz do soboty, abyśmy my wszyscy, którzy tu jesteśmy zebrani, ćwiczyli swego ducha i wzywali. Amen. Abyśmy czytali z modlitwą, prorokowali, przemawiali, modlili się na każdy sposób, dotykając życia, radując się życiem, przyjmując udzielanie życia, abyśmy byli pełni życia. Tylko w ten sposób Bóg pozyska to, czego pragnie. Dobrze, pomódlmy się wspólnie teraz.